Zwykle oskarża się tę politykę ochrony zabytków, że ona jest skierowana głównie do obiektów sakralnych, do kościołów. Oczywiście kościoły to są te zabytki, które po prostu ocalały w największym stopniu na polskich ziemiach. Jak wiecie Państwo, po prostu inne były równane z ziemią, a tutaj bardzo często kościoły dzięki opiece wiernych jakoś były ratowane i przetrwały. Natomiast bardzo często też w ramach tej edycji remontujemy budynki, które służą lokalnej społeczności. To są urzędy, szkoły czy domy kultury. Mieszkańcy bezpośrednio z nich korzystają. I to jest też ta polityka podnoszenia standardu życia lokalnej społeczności. Nie ma dla nas Polski A, B i C. To jest także element tego zrównoważonego rozwoju kraju, o którym mówimy od początku naszych rządów i który to program realizujemy. W ramach programu ministra kultury ochrona zabytków przeznaczyliśmy w ciągu ostatniej tej kadencji blisko 1 miliard złotych. Jak się doda jeszcze te 4 miliardy 320 milionów złotych z tych dwóch edycji, to sami Państwo widzicie, to jest 5 miliardów złotych w krótkim czasie na ratowanie zabytków. Można aplikować na wszystkie prace konserwatorskie, wszystkie odbudowy, wszystkie remonty zabytków wpisanych do rejestru zabytków. Wystarczy, że do jakiegokolwiek rejestru zabytku, czy to gminnego, czy wojewódzkiego, zostanie wpisany dany obiekt, już przysługuje mu możliwość dofinansowania z tego programu, dofinansowania niekiedy w 80%, bardzo 80, nawet 90% niekiedy. A oczywiście, jako parlamentarzyści z naszego okręgu, obejmującego, przypomnę, 12 powiatów, bo to nie tylko Sieradz i Zduńska Wola, Wieruszów, Wieluń, ale także od Sieradza trochę odleglejsze miejsca jak Łowicz i Kutno, no to wszyscy dbaliśmy o to, żeby ten rozdział środków był równomierny. I nie ma powiatu, który nie byłby beneficjentem tego programu. Nie znajdzie się chyba gminy również, w której nie ma jakiegoś zabytku, czy w tej edycji, czy w poprzedniej edycji, który otrzymał dofinansowanie na remont. W tej chwili, w tej drugiej edycji z tego programu, tylko do naszego okręgu, udało się zdobyć dla naszego regionu 72 miliony złotych. Tylko z tej edycji. I to są różne kwoty. To jest czasami na remont muru cmentarnego, a czasami na remont dworku Marii Konopnickiej w powiecie poddębickim. Wielkie rzeczy się dzieją, dzieją się drobne rzeczy, ale to jest cały czas dbanie o naszą tożsamość, naszą spuściznę, nasze dziedzictwo narodowego i to, jesteśmy o tym przekonani, utrwala i buduje naszą tożsamość, utrwala i buduje naszą wspólnotę, utrwala siłę naszego narodu. I będziemy w kolejnych edycjach również walczyć o to, tutaj mówię w imieniu moich kolegów parlamentarzystów, żeby jak najwięcej środków dalej płynęło do ziemi sieradzkiej, do ziemi łęczyckiej, do ziemi wieluńskiej na ochronę tego wspaniałego dziedzictwa, jakie tutaj mamy. A teraz poproszę pana wojewodę, żeby powiedział, jak to wygląda ze strony realizacji polityki stricte rządowej, jeśli chodzi o ratowanie
bardzo
zabytków.
Szanowni Państwo, od 8 lat zrównoważony i harmonijny rozwój naszego kraju. I w dwóch aspektach zrównoważony i harmonijny rozwój. To, o czym często mówiliśmy już, czyli likwidacja podziału na Polskę A i B, czyli na tych, którzy żyją w wielkich aglomeracjach, dużych miastach i tam się poprzednio za poprzedników, tam się mieli tylko rozwijać, a z pominięciem małych miast, miasteczek czy średnich miast. My to zrobiliśmy tak, że nie ma Polski A i B i mam nadzieję, że za 4 lata, jak będziemy rządzili następne 4 lata, to absolutnie już nie będzie mowy o Polsce A i B, ale też zrównoważony i harmonijny rozwój Polski w tej strefie takiej nowoczesności, bo to, co mówimy, czyli likwidacja Polski A i B, to najczęściej są inwestycje infrastrukturalne, bardzo nowoczesne, tak? Bardzo różne, bo to są drogi, to są ujęcia wody, to są przedszkola, szkoły, place zabaw, boiska sportowe, ale drugi wymiar, czyli ten wymiar właśnie odbudowy zabytków, czyli połączenie harmonijne współczesności z historią i z naszą tradycją. Zachowanie naszej tradycji, bo też trzeba sobie przecież uświadomić, że te zabytki, Gdyby nie było tych programów, to w pewnym momencie byłyby na takim etapie, że nie byłoby co odbudować. My to robimy od 8 lat. Najpierw program ministerialny, który, tak jak pani poseł mówiła, co roku przeznaczone w skali kraju między 200 a 250 milionów złotych, dużo. No i teraz zobaczyliśmy, że jeszcze to jest za mało, że trzeba jeszcze więcej, że trzeba jeszcze przyspieszyć tą ochronę i odbudowę zabytków. I rządowy program ochrony odbudowy zabytków w ramach Polskiego Ładu. W skali województwa łódzkiego ten obecny nabór to jest 138 milionów i 210 inwestycji. Proszę zobaczyć, 210 inwestycji to przypada około 8 inwestycji na każdy powiat. Każdy średni, każdy powiat w województwie łódzkim. A przecież poprzedni nabór, jakże niedawno, w lipcu tego roku, to było 152 miliony i 308 inwestycji w województwie łódzkim. Razem to nam daje sumę 290 milionów i jeżeli dobrze dodaję, 308 i 210, 518 inwestycji tylko w ciągu tego roku. Odbudowujemy, zachowujemy naszą tożsamość, nasze dziedzictwo narodowe. Dzięki temu to jest także nauka historii, bo i przyciąganie do nauki historii, pokazywanie tego dziedzictwa odbudowanego, ja myślę, że także zachęca młodych do tego, żeby zainteresowali się naszą historią, bo jeżeli pójdą, zobaczą pięknie odnowiony kościół, pięknie odnowiony dworek, zobaczą tablicę, zainteresują się wtedy, a kiedy to powstało, jak to wyglądało na przestrzeni wieków, i sięgną także do książki i będą, dzięki temu budujemy także patriotyzm. I myślę, że to ten zrównoważony, harmonijny rozwój, o którym mówię. Nowoczesność, historia, tradycja, jedna Polska, bezpieczna, to jest to, co będziemy dalej robić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu wojewodzie. Proszę teraz pana Mateusza Barwaśnego, który w imieniu sejmiku powie z kolei o polityce Prawa i Sprawiedliwości w ramach sejmikowych funduszy na ratowanie zabytków, ponieważ jak państwo widzicie, tutaj mamy kilka źródeł, z których możemy czerpać finansowanie.
Tak, szanowni państwo, witam bardzo serdecznie. Mateusz Barwaśny reprezentuje dzisiaj marszałka województwa łódzkiego pana Grzegorza Schreibera, no i cały sejmik województwa łódzkiego. Oczywiście dzisiaj mówimy o tym wsparciu rządowym, które płynie tutaj szerokim strumieniem do ziemi sieradzkiej, do okręgu 11. Natomiast ja chciałbym również powiedzieć o tym, że uzupełnieniem tego wsparcia są środki desygnowane przez samorząd województwa łódzkiego. I tylko państwu chcę tutaj powiedzieć, że w 2009 roku, czyli wiele lat temu, nasi poprzednicy stworzyli program Łódzkie ratuje zabytki i wyobraźcie sobie państwo, że wtedy tamta kwota była to kwota 500 tysięcy złotych, oczywiście od tamtego czasu zmieniły się te realia gospodarcze, natomiast to było 500 tysięcy złotych na całe województwo. Dzisiaj kwota, którą przeznacza marszałek województwa łódzkiego i sejmik na ratowanie naszych zabytków, to jest 10 milionów złotych. Ta kwota wzrosła znacznie. Z 500 tysięcy do 10 milionów złotych. A na samą ziemię sieradzką, bo jesteśmy dzisiaj w powiecie sieradzkim, wpłynęło 2 miliony złotych w tym roku na zabytki tutaj właśnie z tego terenu. Nie mówię o tym bez przyczyny, ponieważ patrząc historycznie, mam tutaj dane, oczywiście ten program później, te kwoty były zwiększane, ale na przykład przykładowo w 2016 roku województwo łódzkie przeznaczyło 2 miliony na całe województwo, a dzisiaj mówimy o 2 milionach tylko na powiat sieradzki. I zobaczcie państwo, jak wysoka jest skala tego wsparcia. Ale oczywiście mówimy o tych dużych takich projektach infrastrukturalnych, bo tu mówimy o dotacjach do 100 tysięcy złotych. Ale tutaj marszałek województwa łódzkiego podjął już taką inicjatywę, żeby wspierać takie te małe infrastrukturę, tą małą infrastrukturę. I tutaj od 2001 roku 250 tysięcy złotych, jakby to jest taki program pilotażowy troszeczkę, wspieramy taką małą infrastrukturę, jak kapliczki jakieś zabytkowe, czy jakieś małe fontanny, wodotryski, czy jakąś inną architekturę, która właśnie jest tutaj taka bardzo lokalna, taka mała, która nie wpasowuje się w te duże takie projekty rządowe. I tutaj chcę państwu też powiedzieć, że tutaj z tego programu również 15 takich obiektów zostanie w tym roku wyremontowanych. I myślę, że to jest też bardzo ważne, bo w tym drugim projekcie, bo o ile w tym pierwszym to raczej instytucje składają takie wnioski, o ile w tym drugim sam taki wniosek może złożyć nawet mieszkaniec, który powiedzmy gdzieś pochodzi z jakiejś miejscowości, widzi, że dana kapliczka wymaga renowacji, jest ważna dla tej społeczności lokalnej i taki wniosek może złożyć. Oczywiście później umowa jest podpisywana z jednostką samorządu terytorialnego, ale sam wniosek może złożyć mieszkaniec czy grupa mieszkańców, sołectwo, sołtys. Tutaj jakby nie ma tutaj w tym względzie ograniczeń i to też bardzo cieszy, a mam tutaj taką informację, że na pewno samorząd województwa łódzkiego w kolejnych latach będzie przynajmniej zwiększał tę kwotę, żeby właśnie ratować te nasze zabytki, które są piękne, które warto odwiedzać i które warto restaurować. I tu jeszcze chciałbym Państwu powiedzieć taką jeszcze jedną rzecz, że dużo mamy środków na takie przedsięwzięcia infrastrukturalne, na przykład jak drogi, mosty. To wszystko się dzieje, ale tutaj się bardzo cieszę, że i rząd Prawa i Sprawiedliwości i samorząd województwa łódzkiego oprócz tego dostrzega właśnie to nasze dziedzictwo kulturowe, bo myślę, że bez tego nie ma tej przyszłości. I bardzo się cieszę, że takie programy powstają. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja zaraz oddam moim kolegom głos. Powiem tylko, że w ciągu tych 4 lat naszej kadencji udało się bardzo blisko tutaj, można przecież zobaczyć efekty, wyremontować czy wesprzeć na remonty elewacji, dachów, wnętrz, kościołów, ołtarzy. Bardzo wiele miejsc, które Państwo tutaj w Sieradzu znacie, bo myślę tutaj czy o Bazylice Kolegiackiej, czy o Zgromadzeniu Sióstr Szulanek. Czy ja jestem szczególnie też zadowolona, bo byłam to zaangażowana o kościoła w Górze, w gminie Warta, gdzie udało się uratować ten kościół. Również w Warcie oczywiście i zgromadzenie, ja miałam na uwadze zgromadzenie sióstr Bernardynek, tam ta elewacja, dach, wszystko mam nadzieję będzie szczęśliwie dalej realizowane i jest realizowane. Również u Uniejów trochę dalej, bo w powiecie poddębickim, no kolegiata w Uniejowie, no to mam wrażenie, że już po prostu lśni blaskiem takim, że nie powstydziłaby się żaden zabytek, nie wiem, na zachodzie Europy. Również Drużbin, mała parafia, właściwie kościół, który od wielu, wielu lat nie mógł się doprosić ta parafia żadnego wsparcia. W ciągu tych lat udało się tam przeprowadzić remont na sumę ponad 2 mln zł. Także ja z tego się bardzo cieszę, bo to są nie tylko te zabytki, że tak powiem, które widać na rynkach czy w obrębie starówek naszych miast, ale też parafie gdzieś przy bocznych drogach, które również kryją wspaniałe zabytki. No, kościół w Sobocie, w powiecie łowickim mogłabym wymieniać, bo ta ziemia obfituje w no, bezcenne w ogóle dowody naszej kultury i naszej cywilizacji, które były przez lata zaniedbywane, przez całe lata były zapomniane, a teraz one są przywracane no, do swojego należnego blasku. Ale tutaj koledzy powiedzą o swoich dokonaniach w tej mierze. Piotr Polak i Tadeusz Woźniak. Piotr Polak, zapraszam.
Dziękuję. Szanowni Państwo, gdy w 2007 roku zostawałem posłem 6. kadencji, spotykaliśmy się w biurze poselskim z samorządowcami, również i z gospodarzami parafii, z proboszczami w temacie pomocy na ratowanie zabytków, których są gospodarzami. I pisząc te interpelacje i zapytania poselskie, zderzaliśmy się z takim murem, z taką beznadziejnością, bo odpowiedzi były jednoznaczne. Pieniędzy mamy tyle, ile mamy. Praktycznie tych pieniędzy na ratowanie zabytków w budżecie państwa nie było. Jak słyszeliśmy chociażby tutaj, czy Sejmik, czy wcześniej rząd, to kilka razy mniej niż jest to obecnie. Więc Szanowni Państwo, z jednym z postulatów, którymi szliśmy do wyborów w 2015 roku, wsłuchani właśnie w ten głos oddolny, było to, żeby radykalnie zwiększyć troskę o to nasze narodowe dziedzictwo, jakim są czy kościoły, czy inne obiekty, muzea, czy chociażby zespoły pałacowo-parkowe. W Polsce ich było bardzo dużo, po wojnie niestety zniszczone przez system komunistyczny, ale troszkę się jeszcze zostało. I Szanowni Państwo, dzięki temu programowi, który jest realizowany obecnie, dzięki temu kilkukrotnemu wzrostowi nakładów z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, udało się naprawdę bardzo dużo w naszym regionie zrealizować w temacie ratowania zabytków. Tutaj Pani Poseł przywołała kilka przykładów, jak najbardziej trafnych. chociażby ten przywołany klasztor ojców Bernardynów w Warcie, tutaj i ze środków Urzędu Marszałkowskiego i unijnych, i ze środków Ministerstwa Kultury. Tutaj był pan minister, premier Gliński, wizytował ten klasztor. To już kilkanaście milionów złotych przez te 6-7 lat trafiło tylko do tego jednego obiektu sakralnego. On teraz wygląda, no można podejść i zobaczyć, rewelacyjnie. To, co było kiedyś, a co jest obecnie, to jest przeskok niesamowity. I obok są siostry, tak, jak najbardziej też wspieramy i pomagamy i też dużo dobrego tam się dzieje. A te zespoły parkowo-pałacowe przywołane przeze mnie, no szanowni Państwo, wystarczy wybrać się do Zadzimia, tam gdzie ja mieszkam. Park już pięknie odnowiony, odrestaurowany za prawie 9 milionów złotych. Teraz właśnie w tym nowym naborze mamy też dotację pierwszą na pierwszy etap, bo projekt wójt wcześniej zrobił, 3,5 miliona złotych na pierwszy etap ratowania tego pałacyku, który też w tym kompleksie pałacowo-parkowym jest. I dzięki temu programowi takich właśnie miejsc w Polsce będzie coraz więcej odrestaurowanych, odnowionych. Bo szkoda tego właśnie mienia, że ono niszczało, że te zabytki właśnie w takich mniejszych miejscowościach, ja wiem, dbało się o duże łańcuch Wilanów, tak, czy inne miejsca, ale potrzeby były ogromne i te ponad 4 miliardy 300 milionów złotych tylko w tym roku przeznaczone na ratowanie zabytków, które zabezpieczyliśmy w budżecie państwa już w roku ubiegłym, pracując nad budżetem na ten rok, jest tego takim wymiernym przykładem i tylko należy się z tego cieszyć, że te pieniądze są właśnie wykorzystywane, wydatkowane na ratowanie tego, co nam nasi przodkowie zostawili. A absolutnie parafie, bo też tutaj, co pani poseł podkreślała, że są zarzuty, że to znowuż do księży trafiają jakieś pieniążki. No, szanowni Państwo, no, dany gospodarz miejsca, jeśli to jest ksiądz, on tego nie bierze dla siebie, on to musi wydatkować, rozliczyć zgodnie z projektem. I tego właśnie namacalnym przykładem już są efekty, jakie tutaj widzimy, tak? Przywołane kilka kościołów w regionie sieradzkim czy łowickim, zresztą w całym naszym regionie w okręgu sieradzkim. Jakbyśmy dobrze zliczyli, to chyba kilkaset jest takich miejsc, które już wyglądają zdecydowanie lepiej niż to miało miejsce jeszcze kilka lat temu, chociażby kościół w Buczku, tam jest XIV-wieczny kościół zaniedbany. Już kolejne pieniążki teraz trafiają, on po prostu będzie uratowany. Więc szanowni Państwo, tylko wypada się cieszyć i pogratulować i podziękować rządowi pana premiera Mateusza Morawieckiego, że te środki się znalazły, że wszyscy ci, którzy nie wierzyli, że można coś dobrego dla Polski, dla Polaków zrobić, a już tu nie mówię o programach socjalnych, ale również w tym wymiarze kulturalnym, przekonali się, że dobry gospodarz zawsze te pieniądze znajdzie, tylko musi chcieć. One nie są nigdzie zakopane, tylko trzeba je dobrze znaleźć, trzeba je po prostu zabezpieczyć w budżecie państwa i pozwolić, żeby były wydatkowane rozsądnie i po gospodarsku. Dziękuję.
Tadeusz Woźniak, Kutno, ziemia kutnowska. Przede bardzo, wszystkim oczywiście. Bo nie
bardzo tylko. Dziękuję. Tak, miejsce zamieszkania jakby nie implikuje
obszaru
działania, ponieważ po pierwsze my jako posłowie na Sejm Najjaśniejszej Rzeczypospolitej dbamy o całą naszą ojczyznę, ale oczywiście jesteśmy wybierani przez społeczność żyjącą w danym okręgu wyborczym, no i tutaj oczywiście ta nasza aktywność jest największa, ale nie wyłączna. Drodzy Państwo, ja od 1990 roku nieprzerwanie pełnię funkcje publiczne, najpierw jako wójt, co ciekawe w jednej, potem w drugiej gminie, od 2005 roku nieprzerwanie sprawuję mandat poselski. Już na początku lat 90., co wtedy jeszcze niewiele osób rozumiało to pojęcie, z przykrością to dzisiaj stwierdzam, ale i z uśmiechem, jakoś bardzo bliskie memu sercu zawsze było to pojęcie zrównoważonego rozwoju. I kiedy jako młody człowiek, ten 30-letni wójt, prawda, dopiero który zaczyna tę pracę dla wolnej Polski, dla rozwoju tej lokalnej społeczności, jeździłem na spotkania z wójtami, gdzie myśmy się sami doszkalali wzajemnie i ciągle im mówiłem o tym zrównoważonym rozwoju, a niektórzy mówią, ale powiedz, co to takiego jest? Ja mówię, to jest tak, że nie możesz tylko skupić się na miejscowości gminnej, tylko masz ileś wsi dookoła, musisz o nich wszystkich pamiętać. Dzisiaj na przykład starosta, on ma pamiętać nie tylko o stolicy starostwa swojego, ale także o wszystkich gminach i wszystkich miejscowościach. Wojewoda nie może myśleć tylko o Łodzi, musi myśleć o każdej gminie, tak samo jak rząd myśli o całym państwie. No, przywołuje mnie tutaj do porządku pani poseł, więc ja już to porządkuję. Proszę Państwa, jako historykowi chyba no, szczególnie bliskie są mi zabytki i to wszystko, co jest związane z pozostałością po działalności naszych przodków. Jeden z czołowych działaczy opozycji, nie wspomnę jego nazwiska, Państwo będą wiedzieli o kim myślę, mówił, że z zachodu, tam szczególnie z Zaodry, prawda, płynęła do nas ta kultura. Ta kultura właśnie niszczyła te zabytki. To właśnie w czasie II wojny światowej zniszczono ogrom zabytków. Mnóstwo tych pamiątek materialnych naszej historii legło w gruzach i my to wszystko odbudowywaliśmy i nadal jeszcze odbudowujemy, jak chociażby Pałac Saski w Warszawie. Ja mam w mojej działalności, drodzy Państwo, taką pewną metodę. Właśnie mówiąc o zrównoważonym rozwoju i żeby także nie wyróżniać nikogo, ponieważ jeszcze tutaj mała dygresja. Niektórzy nam zarzucają, bo oni mają taką metodę, że nam tylko zarzucają, żebyśmy się tłumaczyli. A my się nie musimy tłumaczyć, bo rzeczywistość tłumaczy sama. Ja wysyłam e-maile do wszystkich samorządów z prośbą o informację zwrotną, jeżeli składają jakiekolwiek wnioski, nie tylko w naborze na zabytki, ale także w Polskim Ładzie, we wszystkich tych dziedzinach, żeby uszeregowali, co dla nich jest najważniejsze, co ewentualnie jest mniej ważne. I każdy, kto się zwraca do mnie z prośbą o pomoc, każdy na miarę mojej możliwości, zgodnie z przepisami prawa, ja jestem legalistą, taką pomoc otrzymuję i nikomu takiej pomocy nie odmówiłem. I nie patrzę na to, czy wójt jest takiej, czy innej opcji. Ponieważ pamiętajcie Państwo, próbują nam zarzucać, ale to jest nieprawda. My nie dajemy pieniędzy wójtowi, burmistrzowi, czy komukolwiek innemu. My te pieniądze kierujemy, mówię o rządzie, o naszych władzach państwowych, wojewódzkich. My jako posłowie to jesteśmy jak radni ogólnopolscy, którzy pracują na rzecz naszej ojczyzny. Te pieniądze idą po to, żeby cała nasza społeczność, wszyscy mieszkańcy, wszyscy obywatele naszego państwa, żeby mogli z tego korzystać. Polityk nigdy nie jest raz na zawsze, tutaj się pewne kwestie zmieniają. My jako patrioci pracujemy dla Polski. Jeszcze raz powtarzam, ja nie chcę wymieniać pojedynczych, poszczególnych obiektów. Też nie chcę być takim megalomanem, że we wszystkich sprawach to ja, ale że ja działałem. Ale działałem w każdej sprawie jednej.
No tam, to jest najfajniejszy zabytek w powiecie kutnackim, który udało nam się uratować.
No to wiele, wczoraj mieliśmy konferencję prasową, na przykład w gminie Dąbrowice, która dostaje na dwa zabytki po 950 tysięcy, niezwykle, niezwykle ważne. Maleńka gmina, która kiedyś miała 3,5 miliona budżetu, a dzisiaj w ciągu tej tylko jednej kadencji otrzymała 40 milionów wsparcia do finansowań. Gmina Krzyżanów, trzy kolejne wnioski, przepiękny 19-wieczny kościół kutnowski, a w momencie zabytkowa też plebania otrzymuje pieniądze. Te wszystkie ośrodki, które wnioskują i które przede wszystkim piszą dobre wnioski, te wnioski są rozpatrywane i te wnioski zyskują aprobatę. A my jako obywatele, jako posłowie jesteśmy szczęśliwi, że po prostu Polska, nasza ojczyzna i naród na tym korzysta.
Przy takich rządowych programach muszę Państwu powiedzieć, że sama przyjemność praca poselska. Bo dzięki temu, że jest to możliwe, dzięki rządowi Mateusza Morawieckiego, mamy ogromną satysfakcję, wręczając, bo dzisiaj będziemy też wręczać symboliczne promesy beneficjentom tego programu. To jest naprawdę ogromna satysfakcja i ogromna radość, że możemy wesprzeć tak dobre dla wspólnoty naszej i kulturowej, i właśnie no, polskiej rzeczy. Ja jestem naprawdę z tego bardzo usatysfakcjonowana, bardzo dumna, że jestem posłem Prawa i Sprawiedliwości w partii, która realizuje taki program dla Polaków. Tutaj, ponieważ jesteśmy w Sieradzu, ja wymienię z tych materiałów, które dla Państwa przygotowałam, obiekty z gminy i miasta Sieradz i powiatu sieradzkiego, które otrzymały w tej edycji tylko dofinansowanie. No to gmina Klonowa w powiecie sieradzkim, modernizacja dworu z XIX wieku w miejscowości Górka Klonowska, 107 tysięcy złotych. Gmina miasto Sieradz, renowacja dworu modrzewiowego przy ulicy Parkowej w Sieradzu, to już jest etap drugi, 1 470 000. Gmina i miasto Sieradz, podominikański zespół klasztorny z XIII wieku. Oczywiście to jest, chodzi o rewaloryzację elewacji zewnętrznej na stronie południowej kościoła pod wezwaniem Stanisława, świętego Stanisława w Sieradzu, i to jest dotacja 1 360 000. Gmina Sieradz, remont deskowania sufitu kościoła pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Dąbrowie Wielkiej, 150 tysięcy. Gmina Sieradz, konserwacja i restauracja ścian nawy późnorenesansowego kościoła pod wezwaniem świętej Anny w Chojnem, 198 tysięcy. Gmina Sieradz, remont elewacji kościołu parafialnego pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Harłupi Małej, etap drugi, 200 959 zł. I jeszcze powiat sieradzki, wreszcie dotacja porządna na remont zabytkowego budynku Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu, 1 274 000. O ten remont, no tak, tutaj Piotr zaraz dopowiesz o gminie Błaszki, bo to ja mówię o tym bliskich przedmieściach właściwie prawie Sieradza i tych, które miałam bardzo na uwadze. Ale na przykład Sieradz ubiegał się o dotacje na remont tego zabytkowego budynku Biura Wystaw Artystycznych od lat. I ze zmiennym szczęściem. Raz otrzymał na konserwację fundamentów, potem nie, bo było za mało środków z tego programu ministra kultury. A teraz dzięki temu programowi Mateusza Morawieckiego możemy wreszcie zacząć porządny remont tego budynku dla satysfakcji mieszkańców Sieradza i dla wydarzeń kulturalnych, które potem będą mogły jeszcze piękniej się w tym budynku odbywać. Powiat sieradzki, gmina Błaszki, opowiadaj Piotrze.
Gmina Błaszki, 4 inwestycje na 4 kościołach po około 100 tysięcy złotych, tak króciutko, Rąszewice 3. Inwestycje też takie uzupełniające wcześniej otrzymane pieniążki. Gmina Brzeźnio 2 inwestycje, już bez takich szczegółów, i gmina Goszczanów 1 duża inwestycja za 1 200 000 dla kościoła parafialnego i ogrodzenia cmentarza. Także
tam jeszcze chyba jest Złoczew.
I Złoczew jeszcze był, tak, Złoczewa, tam też duże pieniążki idą na park, pamiętam, 3,5 tak. miliona złotych zabytkowy i jeszcze na kościoła w Złoczewie też jest, pamiętam, chyba 400 tysięcy złotych na dalszy etap zabezpieczenia ścian elewacyjnych, zewnętrznych. Także o tym wszystkim będziemy szczegółowo mówić. 3,5 miliona na park i 400 tysięcy na...
Wyobrażacie sobie Państwo, że pod rządami Platformy Obywatelskiej taka gmina jak Złoczew dostała 3,5 miliona złotych na remont, odnowienie zabytkowego parku? To w ogóle oni by odpowiadali tak, jak odpowiadali. Pieniędzy nie ma i nie będzie. Tu pieniądze są, bo to jest element naszego dziedzictwa. Powtórzę to jeszcze raz. Spaja nas nasza kultura, buduje naszą wspólnotę i naszą tożsamość, i siłę naszego narodu, i siłę naszej polskiej cywilizacji. I będą na to kolejne środki. I jest tylko jeden warunek, żeby to się dalej toczyło dobrze. Prawo i Sprawiedliwość musi wygrać wybory i rządzić trzecią kadencję. I będziemy kolejne tego typu programy realizować, jeśli Polacy oczywiście uznają, że tego chcą. A mam nadzieję, że uznają, że tego chcą. Jeśli chodzi o temat zabytków, to powiedzieliśmy chyba Państwu wszystko. Ja bym chciała...
Wszystkiego nie, ale to co najważniejsze.
To co najważniejsze. Mają Państwo materiały. Chciałabym tylko jeszcze na koniec, i moi koledzy pewnie się też do tego dołączą, powiedzieć, że bardzo prosimy, żeby Polacy zwrócili uwagę na linię zdrady Tuska. To, co zostało opublikowane, jeśli chodzi o linię obronną w cudzysłowie, którą przyjął rząd Donalda Tuska i minister obrony narodowej, pan Klich, to jest skandal i zdrada. Nie można tego inaczej nazwać. To jest oddanie połowy Polski, kilkunastu milionów Polaków na barbarzyńskie działanie rosyjskiego agresora. Dzieje się to w 2011 roku, już po ataku Rosji na Gruzję, po katastrofie smoleńskiej. Wszystko wszyscy wiedzą, kim jest Putin, czym jest Rosja. I że w jego planie jest odzyskiwanie imperium. Jaką taktykę obronną przyjmuje rząd Tuska? Oddanie Polski na granicy Wisły. Czyli że walka ewentualna w wojnie ma toczyć się nieomal tu, na ziemi sieradzkiej. Bo wszystko, co jest od Wisły na wschód, jest złupione już w tej koncepcji obronnej przez Rosję. Opozycja oburza się nie tym, że ta koncepcja jest jakaś zła czy wadliwa. Oni w ogóle nie zaprzeczają, że mieli takie pomysły. Oburzają się, że zostało to opublikowane. To jest polityka Donalda Tuska. Okłamywanie Polaków w najważniejszych dla nich sprawach. Okłamywanie Polaków zawsze, gdy idzie polska racja stanu. Okłamywanie Polaków zawsze, jeśli chodzi o ich elementarne prawa dotyczące bezpieczeństwa. My będziemy mówić o tym prawdę do końca tej kampanii i później oczywiście także. Ale nie dajcie się, Polacy, nabrać. Tamta ekipa nie może nigdy wrócić do władzy, bo to jest kwestia życia i śmierci wielu Polaków. Po prostu w razie konfliktu zbrojnego z Rosją. Donald Tusk nie może dostać kolejnej szansy, ponieważ skompromitował się swoimi rządami, a ta kwestia obrony Polski, a tak naprawdę braku obrony Polaków, jest jedną z największych jego kompromitacji i hańb. I zapraszamy wszystkich do wyborów, ponieważ to jest bardzo ważne, żeśmy wszyscy przyszli, nasi wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, obozy Zjednoczonej Prawicy, żeby nie zostali uśpieni sondażami, żeby nie pomyśleli, że można na te wybory nie iść. Trzeba iść, bo inaczej te wybory mogą być pod znakiem zapytania, jeśli nasi wyborcy by nie poszli. Wszystkich zapraszamy do wyborów i do referendum. To jest niezwykle ważne, żebyśmy poszli i zagłosowali za Prawem i Sprawiedliwością, za Polską.